Całe nasze życie jest jak jazda od przystanku do przystanku. Pamiętam jak dziś taką sytuację, która miała miejsce kilka lat temu. Centrum Wrocławia, grupka ludzi czeka na autobus. Na ławce siedzi dwójka nastolatków, chłopak i dziewczyna. Rozmawiają ze sobą, wysyłają SMS-y, żartują, śmieją się. Widać, że czerpią z życia pełnymi garściami. Są młodzi. Całe życie stoi przed nimi otworem. Obok nich na tej samej ławce siedzi starsza kobieta. Ma jakieś 80 lat. Jest przygarbiona. Jej usta są troszkę wykrzywione. Jej czoło jest zaorane zmarszczkami. A utrudzone życiem ciało wspiera się na lasce. Po chwili nadjeżdża autobus. Kobieta z ogromnym trudem wstaje z tej ławki, wspierając się na swojej starej lasce. Podchodzi wolnym krokiem do autobusu, z trudem wsiada do niego i odjeżdża w nieznanym mi kierunku. Opuszcza przystanek autobusowy, chociaż nadal jest na przystanku życia. Być może nawet na tym ostatnim przystanku swojego życia. Całe nasze życie jest jak jazda autobusem od przystanku do przystanku. Wydaje się, że dopiero co zdmuchiwaliśmy 18 świeczek na urodzinowym torcie. Wydaje się, że to było wczoraj, kiedy zakładaliśmy rodzinę, kiedy witaliśmy przychodzące na świat maluchy, nasze dzieci, kiedy uczyliśmy te dzieci chodzić, uczyliśmy je jeździć na rowerku, odkładając później te boczne, pomocnicze kółeczka. Wydaje się, że dopiero co rozpoczęliśmy podróż życia, a już jesteśmy tam, gdzie nie chcieliśmy dotrzeć tak szybko. A lata, nasze lata, których nam przybywa, są trochę jak słupki wyznaczające naszą krótką wędrówkę przez życie. Jest wiele pięknych rzeczy na świecie, które można podziwiać, ale starość najwyraźniej do nich nie należy. Jakiś czas temu natknąłem się na taki artykuł w nie pamiętam jakiej gazecie i byłem pod wrażeniem wyznania pewnego staruszka, który w taki sposób napisał. Może wszystko inne Bóg zrobił dobrze, ale starość to taki niebiański bubel. Jeżeli Bóg zarządził, że starość ma być częścią życia, to ona się Bogu zupełnie nie udała. Kiedyś byliśmy młodzi i silni. Teraz, kiedy starzejemy się, kiedy nasze życie zaczyna obfitować w choroby, utratę urody i wartości społecznej, żyć już się nie chce. Teraz zaczyna się cierpienie, swoista droga przez mękę, napisał ten człowiek. A dlatego tak to jest, że cierpią kobiety, które kiedyś były piękne i utożsamiały się z urodą i z relacjami, które dla nich były najcenniejsze i cierpią mężczyźni, dla których najważniejsza była tężyzna fizyczna, praca albo pozycja społeczna. I to jest ciekawe, bo wielu z tych, którzy żyją długo, narzeka. Umierają niemowlęta, umierają dzieci, młodzi ludzie, a inni dostają dar, który im jakoś nie pasuje. Dlatego marudzą tak, jakby chcieli Bogu powiedzieć: nie udała ci się starość. My jako ludzie chętnie się wypowiadamy na różne tematy, ale być może tak jak myślisz o tym tygodniu, który już dobiega końca, to w kontekście rodziny, czy przyjaciół, czy ludzi w pracy miałaś, czy miałeś możliwość wypowiedzieć się na różne tematy, być może nawet z dozą eksperta w nutce głosu. Rzecz w tym, że Bóg też się chętnie wypowiada na różne tematy, przeróżne, i ten Bóg też się wypowiedział na temat starości. 3000 lat temu starzejący się mężczyzna imieniem Salomon spojrzał na całe życie z Bożej perspektywy i w kontekście tej innej perspektywy z myślą o młodych ludziach pod natchnieniem Boga napisał księgę, która jest skarbnicą niebiańskich wytycznych, jak przeżyć życie na ziemi w taki sposób, żeby na ostatnim przystanku życia nie żałować. Żeby na ostatnim przystanku życia okazać się zwycięzcą. fascynująca księga, która porusza wiele różnych tematów, począwszy od tego, jak wychować dzieci w karności, w dyscyplinie, a skończywszy na tym, jak zarządzać całym królestwem. To jest księga, przez którą przewijają się najróżniejsze postaci z życia wzięte. Księga, w której znajdziesz awanturnicę, idealną żonę, wyniosłego głupca, człowieka, który nie lubi, kiedy wytyka mu się jego błędy. Tam jest cała plejada najróżniejszych aktorów, która przechodzi od pierwszego aż do ostatniego, 31 rozdziału tej księgi. Ale mimo tych różnych postaci, tych różnych wątków jest jedno zdanie, bardzo ważne zdanie, które pojawia się na początku, w pierwszym rozdziale tej księgi i niejako spaja, jest jak nić, która przewija się przez tą całą księgę, spaja całą tą księgę. To zdanie jest zapisane w 7 wersecie pierwszego rozdziału i brzmi tak, pewnie pamiętasz to zdanie. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Początkiem w sensie tego, od czego warto by zacząć. Albo początkiem w sensie tego, na czym warto budować całe życie. To jest bojaźń w sensie filozofii mojego życia. Zatem przesłanie całej tej księgi można podsumować słowami: bądź mądry. Buduj całe swoje życie na Bożym fundamencie. Ta księga jest jak zbiór takich pereł zawieszonych na, cennych pereł zawieszonych na tym jednym zdaniu. I gdzieś mniej więcej w połowie tej księgi mądrości zauważysz prawdę, która jest jak inna cenna perła wetknięta pomiędzy te pozostałe perły. To jest zdanie, które zapisał Salomon w 16 rozdziale swojego pamiętnika w 31 wersecie i to zdanie brzmi tak. Wspaniałą koroną jest siwizna. Dochodzi się do niej na drodze sprawiedliwości. Ta prawda, ta perła pojawia się też w innym miejscu. W 20 rozdziale ten sam autor pisze: chlubą młodzieńców jest ich siła, lecz ozdobą starców jest siwy włos. No jeszcze jedno miejsce, wcześniej, w 4 rozdziale. Mądrość włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię siwą koroną. A tak sobie myślę o tym, że czasy królów minęły, już dawno minęły, ale korony nadal są w obiegu. Nie te królewskie, bo w życiu tak to jest, że każdy chce zdobywać własną koronę. W świecie, w którym wiemy, że często możemy liczyć tylko na siebie, na nikogo innego, tak przynajmniej myśli wielu ludzi, chcemy zabiegać i chcemy starać się o to, żeby zdobyć tą koronę, bo nikt inny nie pomoże nam jej zdobyć. Zatem wkładamy sobie na głowę korony, o które pieczołowicie zabiegamy, od rana do zmierzchu, od poniedziałku do piątku albo do soboty, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, od jednej kropli poty do drugiej, byleby tylko mieć lepsze wykształcenie, byleby tylko zdobyć kolejne doświadczenie zawodowe, byleby tylko kolejny kurs zaliczyć, po to, żeby móc mieć lepszą pracę, po to, żeby móc mieć lepsze stanowisko i żeby móc mieć znajomości. Lista jest długa. To są korony, które się często liczą w życiu wielu ludzi. Okazuje się, że przez pryzmat Bożej Księgi koroną jest to, na co zwykle nie patrzymy, na co zwykle nie zwracamy uwagi, albo na co też niechętnie chcemy patrzeć. Bo z Bożej perspektywy koroną życia jest siwizna na głowie starca. My myślimy o tym, żeby chwycić życie tak, jak się chwyta byka za rogi, zwieńczyć nasze życie osiągnięciami, sukcesami, a Bóg myśli o zwieńczeniu całego naszego życia siwą koroną mądrości na naszej głowie. Ale zwróć uwagę, to nie siwizna, ale siwa korona. To korona od Boga, do której się dochodzi. To korona od Boga, której nie dostaniesz od ręki tak sobie, bo to proces. Proces, który trwa latami, ale proces, który zaczyna się w młodzieńczym wieku. Fajnie, że możemy siedzieć w budynku, który powstawał prawie 30 lat, 25 lat. Od momentu pierwszego pomysłu, który się zrodził w głowie kilku osób, do momentu, kiedy mogliśmy się tu wprowadzić, mając wszelkie możliwe pozwolenia. Czasami żartuję, że jesteśmy najbardziej przystosowanym do wymogów obiektem sakralnym w naszym kraju. Ponad 20 lat, 25 może więcej. Ale pamiętam jak dziś jedno zdarzenie, które bardzo mną poruszyło. To było jakieś 18 lat temu. kiedy odwiedzaliśmy małą wspólnotę i pamiętam, że pod koniec spotkania tej małej wspólnoty podeszła do mnie mała dziewczynka. Nie wiem, ile miała lat, może 5, może 6, tak na oko. Podeszła ze swoją mamą i jej mama powiedziała, że nasza córka słyszała o tym, że chcecie mieć budynek na potrzeby waszej wspólnoty i ona podjęła taką decyzję, modliła się o to i zdecydowała sama z siebie, bez nas, że przekaże wam fundusze na ten budynek. Rozbiła swoją skarbonkę i przyniosła wszystkie swoje oszczędności. Wiecie, ile było tych oszczędności w kopercie? Całe 15 zł. I ja myślałem sobie wtedy, pierwsza moja myśl była taka, dobry Boże, no dzięki Ci, ale jak myślimy o takiej budowie, w której chcemy pomieścić ludzi i mały budynek, ale taki, który będzie na miarę naszych potrzeb, to co nam z tych 15 zł? Musiałem to później Bogu wyznać, Panie, wybacz, bo to była moja pierwsza myśl. A druga była taka, jeżeli ona w ten sposób teraz myśli, to jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli będzie taką ścieżką kroczyła, to jeżeli Bóg pozwoli jej dojrzeć do starości, to będzie myślała o decyzjach wtedy, których nie żałuje. Może nie będzie nawet pamiętała tej decyzji, bo mama jej o tym kiedyś przypomni, ale to są decyzje, które się podejmuje, bo dobra starość, o tym mówi Salomon, to wynik całego życia. Czasy się zmieniły. Kiedyś starość była szanowana, była ceniona, była traktowana jak skarb, była efektem wielu cennych lat życia. Starość kiedyś była utożsamiana z wiedzą, z doświadczeniem, z mądrością, z dojrzałością, ze spokojem. Kiedyś były takie czasy, gdy młodzi przychodzili do starców, aby móc wyrwać od nich tajemnice życia. Dzisiaj w najlepszym przypadku starość jest traktowana z politowaniem, a w najgorszym jest zupełnie ignorowana. Czasami zastanawiam się, dlaczego tak się dzieje. Być może to są prawidłowości świata, w którym żyjemy, że każde nowe pokolenie to jest trochę tak jak z jazdą na rowerze. Gdzieś widziałem taką kreskówkę młodzieńca umięśnionego, który klepie w ramię staruszka, który siedzi na rowerze i mówi mu zejdź, pokażę ci, jak to się robi. I ten staruszek musi zejść z roweru i później następna kreskówka już pokazuje, jak ten młody człowiek na rowerze się starzeje i później kolejny do niego podchodzi i co robi? Klepie po ramieniu i mówi, zejdź, ja ci pokażę, jak to się robi lepiej. Więc może to jest przywilej młodości, że generalnie młodzi ludzie wiedzą, jak to się robi lepiej i chętnie doradzaliby starcom, którzy nie za wiele wiedzą o życiu. Nie wiem. Ale może tak to też jest, że czasy są takie, że niewielu znajdziesz starców, u których siwizna lśni blaskiem Bożej korony. I być może dlatego młodzi nie chcą przyjść do tych starców, bo wiedzą, że to nie jest siwa korona życia, ale to jest po prostu siwizna. Bywa tak, że starość nie idzie w parze z mądrością. Często nie przygotowujemy się do egzaminów, jakie pisze nam życie, a starość jest jednym z takich egzaminów. To jest ostatni egzamin życia, który można zdać tylko wtedy, kiedy całe swoje życie strwoniłaś dla Boga. Kiedy Jemu oddałeś najlepsze lata swojego życia, bo Bóg chce, aby w tym gnającym do przodu życiu każde posunięcie sprawiedliwości dzisiaj przekuwało się na włos mądrości jutro. Aby każda decyzja życia według Bożych norm prowadziła cię do korony na twojej głowie. A więc warto tak żyć, póki nie jest za późno. Przypomina mi się sytuacja, jaka miała miejsce kilka lat temu, kiedy będąc w jednym z domów pomocy społecznej we Wrocławiu, nie mogłem tego nie usłyszeć, wchodząc do budynku, głośnego wołania pomocy, ratunku. I myślałem sobie, no, jakaś starsza osoba, ewidentnie kobieta, woła, żeby jej ktoś pomógł i nikt nie słyszy tego wołania. Jedno i to samo zdanie powtarzało się w kółko, pomocy, ratunku, ale później usłyszałem kolejne zdania dopowiadane, zabierzcie go stąd, wyjdź mi stąd, zabierzcie go stąd. Kiedy zacząłem rozmawiać z jedną z opiekunek, nawiązałem do tych słów, które ewidentnie wszyscy słyszeli, nie mogli nie słyszeć tych słów, to opiekunka powiedziała, że to jest jedna z pensjonariuszek, 80-parolatka, która będąc młodą kobietą wiązała się w relacje z różnymi mężczyznami. sprzedawała swoje ciało na lewo i na prawo, oferując je w różnych związkach. Teraz ma 80 kilka lat i myśli, że ci mężczyźni, którzy się przewinęli przez jej życie, są teraz z nią razem w pokoju. Więcej, myśli, że nie tylko są w pokoju, ale są tuż obok niej. Ona chce ich wygonić z pokoju, chce się ich pozbyć, ale nie może, dlatego woła ciągle pomocy, zabierzcie ich stąd, nie chcę go tutaj, wyjdź mi stąd. Starość przyjdzie szybciej, niż się spodziewasz. Czasu nie da się zatrzymać. On gna do przodu swoim jednostajnym tempem, nie zważając na nikogo. W życiu chodzi o to, żeby starość była dobra, a dobra starość to nie tylko wynik całego życia. Dobra starość to również efekt kroczenia właściwą drogą. Wydaje mi się, kiedy czytam Księgę Salomona, że chcę tobie, nam wszystkim powiedzieć, nie bądź głupi. Głupota to słowo, które regularnie pojawia się na kartach Biblii, szczególnie na kartach tej jednej Bożej Księgi. Jeśli Bóg w swojej łaskawości da nam dożyć sędziwego wieku, to są tylko dwa rodzaje korony, którą będziesz mogła kiedyś zdobyć, którą będziesz mógł pozyskać. Korona przegranego albo korona zwycięzcy. Korona mądrości albo korona głupoty. Salomon wydaje się przestrzegać każdego z nas. Nie bądź głupcem. To nie jest miłe słowo. Nie lubimy tego słyszeć. Ja nie lubię tego słyszeć, a co jakiś czas ktoś mi to mówi. Najczęściej moi bliscy. Jednak to jest słowo, obok którego nie można przejść obojętnie, bo ono się pojawia wielokrotnie w tej księdze. I gdyby wziąć pod uwagę wszystkie te teksty, które traktują o głupocie w Księdze Przypowieści Salomona i zrobić takie zestawienie, to okazuje się, że głupota to nic innego jak niezrozumienie istoty życia. Głupota to nic innego jak brak duchowego zrozumienia. Głupota to arogancja, głupota to zamknięty umysł. Głupota to niechęć do przyjmowania uwag. Głupota to upartość, głupota to krótkowzroczność. Ostatni rozdział życia może być najpiękniejszym rozdziałem twojego życia, jeśli wcześniej nie dasz się wplątać w sidła głupoty. A lekarstwem na głupotę jest to, czego zacząłem dzisiaj. Lekarstwem na głupotę jest bojaźń Pana. Ona jest fundamentem życia, fundamentem mądrości. Ona sama w sobie jest mądrością. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości w sensie fundamentu. Jeśli mam bojaźń Pana, to buduję na właściwym fundamencie. To jest motto całej tej księgi. Do tego się wszystko sprowadza. Do dzisiaj myślę o człowieku, który nazywał się Cy Bryant. Wiele lat mieszkali w miasteczku w Kanadzie o przedziwnej dla nas nazwie Górniczy Mężczyzna. Tak się nazywała ta miejscowość i do dzisiaj się tak nazywa. Mimo, że tam już dzisiaj nie ma górników, ale kiedyś życie górnicze rozkwitało. Kiedyś działały tam jeszcze kopalnie. To był jeden z takich istotnych sposobów zarabiania na życie, bycie górnikiem. No a górnik jak to górnik? Twardy mężczyzna, któremu po pracy, szczególnie w sobotni wieczór, coś się od życia należy. Więc w każdy piątkowy wieczór, zwykle było tak, że ci górnicy wchodzili do parku i tam przebywali przez kilka godzin, dając upust swoim emocjom, nie tylko słowny, werbalny, ale też wtórowany dźwiękiem butelek ciężkiego kalibru. Cy ze swoimi dzieciakami przychodził do tego parku w soboty dosyć regularnie, wtedy, kiedy to było możliwe. Wiem o tym, bo nie dlatego, że tam byłem, ale o tym jego dzieci opowiadały, że nasi rodzice przychodzili z nami do tego parku dosyć regularnie, bo często mieliśmy tam pikniki. Zawsze to był wiklinowy koszyk wypełniony jedzeniem, złożony koc, który rozkładaliśmy też to jedzenie. Zawsze zastanawialiśmy się, dlaczego nasi rodzice robią tego jedzenia trochę więcej. Przecież nam dla tej trójki dzieciaków to byłoby zupełnie wystarczające. Wtedy na początku tego nie rozumieliśmy. Później zrozumieliśmy, że chodziło o to, żeby też zaoferować tym górnikom, którzy tam zasnęli w piątkowy wieczór i budzili się w sobotę rano często. Trzeba było wcześniej stół piknikowy przygotować i to nie było sprzątanie takie, jak my sprzątamy w domu z małą ściereczką, kiedy regularnie wycieramy kurze, a jak to robimy regularnie, to nie ma za wiele sprzątania. To było sprzątanie w sobotni poranek po piątkowym wieczorze, po piątkowej imprezie. Te małe dzieci były wtedy zupełnie nieświadome. Po latach zrozumieli, że to chodziło tak naprawdę o tych ludzi i to chodziło też o nich, o tych maluchów. Ostatnio widziałem dzieci Saja jakieś 12 lat temu. Widziałem też Saja wtedy z jego żoną. Siwizna pokrywała jego głowę i głowę jego żony. Saj ledwo chodził, kuśtykał, zapominał. Zbór, wspólnota, której byli częścią, była dalej mała. Kiedy jednak rozmawiałem z ich dziećmi, wtedy to byli ludzie po 50, to widziałem, że największy wpływ ci rodzice mieli na swoje własne dzieci. Można młodość dla Boga, aby mieć piękną starość i zdobyć koronę życia, która sięga dalej poza starość, do wieczności. Bo dobra starość to wynik całego życia. Dobra starość to efekt kroczenia właściwą drogą, ale dobra starość to też dobra starość jutro, to wybory, jakich dokonujesz dzisiaj. Kiedy się patrzę na was, którzy siedzicie tutaj na tej sali, to nie mogę nie myśleć, że dzisiaj jak zwykle wstałeś z łóżka. I chcę wierzyć w to, że jutro też staniesz. I pojutrze również. I pod koniec tygodnia również. I w przyszłym tygodniu też. I za miesiąc również. Za rok. Za 5, za 10. Może 15, może 20. Że będziesz tak wstawała każdego dnia o poranku. Nie mogę jednak nie myśleć, że przyjdzie taki dzień, kiedy słońce wstanie znowu, a my już nie. I myślę sobie o tym, że wtedy nie będzie już starości i siwizny. Nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie rozpaczy, nie będzie wyzwań, nie będzie łez, nie będzie zranień, nie będzie przykrych wspomnień, nie będzie całego tego bagna, o którym czasami myślimy, od którego chcielibyśmy się oderwać za wszelką cenę. Nie będzie pamięci, która będzie nam przypominała o tych wszystkich smutnych, trudnych chwilach naszego życia. Tego wszystkiego już nie będzie. Ale nie będzie też domu i samochodu i dyplomu uczelni, zdobytego doświadczenia. Nie będzie tytułu, nie będzie zaszczytów, nie będzie szacunku innych ludzi. Będziesz tylko ty, Bóg i konsekwencje podejmowanych przez ciebie decyzji. A dlatego warto pamiętać, że tylko lojalne życie z Bogiem przekuje któregoś dnia twoją siwiznę starości na koronę życia. Nie zapomnij o tym.